YouTube, tym razem w Małej Czarnej, ale za chwileczkę bardzo mocno zmienimy nastrój muzyczny, bo mowa między innymi będzie o muzyce barokowej. Zapraszam na kolejne spotkanie z moim gościem.
Rozmowy przy Małej Czarnej.
A moim gościem dzisiaj po godzinie 11 jest Aureliusz Goliński, lider orkiestry Arte dei Suonatori. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
To może zacznijmy od początku. Co oznacza nazwa orkiestry?
Tak wiele lat temu sobie wymyśliliśmy, a dokładnie moja żona wymyśliła, czytając artykuł w Early Music. To jest takie czasopismo poświęcone właśnie muzyce dawnej. Że nieskromnie przyjmiemy nazwę cechu instrumentalistów, który powstał w XIV wieku w Wenecji, ale funkcjonował aż do XIX wieku, proszę sobie wyobrazić, który skupiał instrumentalistów, którzy funkcjonowali w Wenecji przez cały ten okres w historii.
Mm-hmm. Jesteście na międzynarodowej scenie muzycznej najlepiej rozpoznawalną polską orkiestrą barokową. Pan się uśmiecha.
Ja się mocno uśmiecham. Dlatego, że jesteśmy, może można powiedzieć, już w tej chwili orkiestrą, która ma może największe doświadczenie z tych, które funkcjonują na rynku muzyki dawnej w Polsce. Ale rzeczywiście tych zespołów w tej chwili w Polsce jest coraz więcej i które bardzo, bardzo prężnie działają. Chociażby Wrocławska Orkiestra Barokowa, czy krakowski zespół, teraz mi wypadło z głowy, albo Warszawska Opera Kameralna. Jest tych zespołów naprawdę coraz więcej, które działają naprawdę bardzo, bardzo prężnie. My należymy do tej części zespołów, które jest tak zwanych niezależnych. Ciągle działamy niezależnie od wszelakich instytucji kultury. Troszeczkę się z tym borykamy, ale ciągle na rynku i ciągle z naszym doświadczeniem muzycznym wychodzimy do naszej publiczności.
Orkiestra założył pan wraz z małżonką. I to było w 1993 roku w Poznaniu, tutaj.
Tak, dlatego, że my studiowaliśmy w Poznaniu. Mm-hmm. Tutaj zebraliśmy jakąś garstkę ludzi, która była również zainteresowana tym, czym my byliśmy zainteresowani w muzyce. I tak powstał z Dymitrem Olszewskim, z Martą Mamulską, z kilkoma jeszcze innymi młodymi ludźmi, w tamtym czasie młodymi ludźmi, powstał zespół Arte dei Suonatori.
Mm-hmm. To był mały zespół na początku?
Był mały, ciągle jest mały. To jest naprawdę grupa 10, czasami w zależności od repertuaru, czasami rośnie do 15-20 osób, ale nikt więcej.
Ale dzisiaj zespół składa się z muzyków pochodzących nie tylko z Polski, bo to już jest takie grono międzynarodowe.
Ja bym powiedział, że należałoby to odwrócić nawet. Na początku ten zespół był szalenie międzynarodowy, dlatego że wtedy w Polsce mieliśmy bardzo mało muzyków, może nie zainteresowanych, bo zainteresowanych było dość dużo, ale takich, którzy byliby odpowiednio wykształceni albo odpowiednio gotowi muzycznie do tego, żeby grać muzykę na odpowiednim poziomie. My też na początku się do nich oczywiście zaliczaliśmy, próbowaliśmy się kształcić wtedy, to czasy były zupełnie inne. Mi się wydaje, że to było całkiem niedawno temu, ale to naprawdę były inne czasy, szczególnie jeśli chodzi o kształcenie muzyczne. Więc wtedy ten zespół był bardzo, bardzo, bardzo międzynarodowy. Zawierał wszystkich naszych przyjaciół, których spotkaliśmy podczas naszej edukacji za granicą. Tutaj się zjeżdżaliśmy i tutaj graliśmy razem. Teraz ten zespół jest w dużej mierze polski, z czego jestem naprawdę dumny. Jestem dumny. Aczkolwiek ciągle, jeżeli potrzebujemy instrumentów dętych, jeżeli mamy też tak, że musimy wymieniać czasami wiolonczelę, która jest najważniejszym de facto instrumentem w tej dziedzinie muzyki, którą uprawiamy, to też zmieniamy z naszego kochanego Tomka Pokrzywińskiego na wspaniałą Poppy Walshą z Londynu. Więc tak, ciągle znajdują się osoby spoza granic naszego kraju, ale jest ich zdecydowanie mniej niż kiedyś.
Za chwileczkę zapytam pana o najbliższe plany koncertowe, ale w tym momencie może zaprosimy naszych słuchaczy na małą kawę.
znakomicie.
I za chwileczkę wrócimy do rozmowy. Jest 11 minut 25. Genesis, a my znowu wracamy do muzyki barokowej. Tak naprawdę to jeszcze nie rozpoczęliśmy, mam wrażenie. Moim gościem jest pan Aureliusz Goliński, lider orkiestry Arte dei Suonatori. Właśnie, jak pada hasło muzyka barokowa, to od razu podajemy nazwisko Jan Sebastian Bach.
Albo Antonio Vivaldi.
I na tym koniec chyba.
No, tak mi się wydaje. Już jak pomyślimy o Telemanie, który był wtedy najsłynniejszym kompozytorem tamtym czasem. To był celebryta. No to już mamy kłopot, prawda? Już nie wiemy, gdzie go usadowić. Jak pomyślimy, może o Händlu jeszcze. Zapomnieliśmy o Händlu. Händel być może dlatego, że Mesjasz, aleluja. To już... prędzej wiemy o Mesjaszu jako o oratorium, niż o samym twórcy. Tak, ale co ciekawe... to ci kompozytorzy rzeczywiście reprezentują epokę baroku w muzyce. Ja się tak uczyłem w szkole, myślę, że wszyscy uczyliśmy się tak, nawet w podstawówce już uczyliśmy się na zajęciach z muzyki tak zwanej, o tym, że istnieje coś takiego jak epoka baroku również w muzyce. Ona jest oczywiście opóźniona w stosunku do literatury czy do architektury, ale taka była. Ale później okazuje się, że jest jeszcze paru innych kompozytorów, których znamy, ale oni chyba należą do innej epoki. I to jest Haydn, wymienię tak, tak żeby od tych, którzy są najmniej znani. Haydn, Mozart, o Mozarcie to już słyszeliśmy wszyscy, i Beethoven oczywiście. No i wtedy, no tak, rzeczywiście, są tacy kompozytorzy również. Nie zdajemy sobie sprawy, że tamta grupa tych barokowych mistrzów i tych, których przed chwilą wymieniłem,
tak,
można zawrzeć w jednej epoce. W epoce, którą ogólnie w kulturze naszej nazywamy epoką oświecenia. I okazuje się, że to są, że ten czas jest bardzo do siebie bliski, on jest bardzo zbliżony. Wtedy, kiedy żyje Mozart, to nie jest wcale daleko od tego, kiedy umiera Händel, czy umiera Bach. Więc są to epoki muzycznie bardzo do siebie zbliżone, a kulturowo jest to po prostu jedna i ta sama epoka, epoka oświecenia.
Ale też muzyka barokowa potrafi być bardzo żywiołowa. Jakie emocje wywołuje? Jak reaguje w ogóle właśnie publiczność na waszych koncertach? Bo macie bardzo dobry kontakt z osobami, które przychodzą na wasze koncerty.
Bardzo trudne pytanie zadała pani. Bardzo trudne pytanie, dlatego że muzyka barokowa jest żywiołowa przede wszystkim ze względu na to, co się z nią, jak ona się urodziła, jak powstała, jak zerwano z renesansem na początku wieku XVII. To był naprawdę przewrót, to była rewolucja. To w jaki sposób Monteverdi, który był jednym z wybitniejszych kompozytorów tej przemiany, jak kłócił się w swoich listach z tymi, którzy próbowali uratować wartości muzyki renesansu. I to właśnie tacy kompozytorzy jak Monteverdi spowodowali, że muzyka barokowa nagle zaczęła być szalenie ludzka. Nie boska, jak do tej pory, tylko ludzka. To ona miała wyrażać ludzkie emocje. Nawet te, które odnoszą się do Boga, ale mają być ludzkie. I dlatego jest żywiołowa. Natomiast ten okres, o którym my mówimy, czyli oświecenie, on zaczyna tę muzykę troszeczkę przekształcać od strony intelektualnej również. Czyli jak gdyby intelekt i jej sposób odbioru miał wpływać na to, jakie emocje u nas ta muzyka poruszy. To jest bardzo ciekawe, bo to jest dosyć duża zmiana ze względu właśnie na przemiany kulturowe, na przemiany społeczne tamtego okresu. Ale nie będę państwa zanudzał. Faktem jest, że rzeczywiście muzyka w wieku oświecenia zmienia się nieco stylistycznie w stosunku do muzyki baroku tak zwanego.
A jakie dawne instrumenty możemy usłyszeć podczas
dawne instrumenty. Tym razem będzie to grupa smyczków, czyli te instrumenty, które dzisiaj klasycznie znamy. To są skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas. Jest klawesyn, który realizuje tak zwane basso continuo, czyli inaczej mówiąc, upraszczając harmonię utworu, który został skomponowany przez kompozytora. Ale są to instrumenty nieco inne aniżeli te, które współcześnie dzisiaj rozpoznajemy jako skrzypce, altówki, wiolonczele, ta rodzina instrumentów skrzypcowych. Zakładamy inne struny na te instrumenty. To są struny z tak zwanych, uwaga, flaków. Z tych strun korzystano, jeszcze na początku XX wieku. Druga wojna światowa przyniosła bardzo duże zmiany w tym zakresie. I praktycznie zapomnieliśmy, przez kilka dziesięcioleci zapomnieliśmy, że takich strun w ogóle kiedyś używano. I ten ruch muzyki dawnej wniósł z powrotem tę miłość do tego innego dźwięku, który te struny produkują. Też budowa instrumentów jest nieco inna. Ona nie jest może widoczna gołym okiem, ale jak się przyjrzymy lepiej, gdybyśmy byli w stanie zajrzeć do środka, to widać po prostu, że one są nieco inaczej skonstruowane i dzięki temu inaczej brzmią.
To w najbliższym czasie... Gdzie możemy was zobaczyć i usłyszeć?
W Poznaniu nareszcie. Przyjeżdżamy do Poznania po długiej nieobecności tutaj. Chociaż mieliśmy szansę niedawno zagrać, ale bardzo kameralną muzykę ze starym fortepianem. To miało miejsce we wrześniu. Graliśmy kompozycję bardzo nieznanego kompozytora śląskiego pochodzenia. A tym razem przyjeżdżamy z muzyką oświecenia i będzie można nas usłyszeć 21 listopada o godzinie 19 w Auli Nowa Akademii Muzycznej.
Wszystko zanotowałam. Tak? I państwo, nasi słuchacze na pewno też.
Fantastycznie.
Dobrze, no to zapraszamy bardzo gorąco na spotkanie ze światowej sławy muzykami, z piękną muzyką oświecenia.
Z naszymi super solistami, bo wystąpią z nami Joanna Krew, która prawdopodobnie jest znana poznańskiej publiczności i tej, która kocha muzykę klasyczną, ale jest też Poppy Walshow, nasza kochana wiolonczelistka, która naprawdę fantastycznie się rozwinęła muzycznie, jest znakomitą solistką również. Zapraszam serdecznie.
Czasu niewiele zostało.
Niewiele.
Będziemy 21 pracować. Listopada w Poznaniu.
Dziękuję.
Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. Państwa i moim gościem był Aureliusz Goliński, lider orkiestry Arte dei Suonatori. To radio.